Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner, jak zawsze w poniedziałek po godzinie 11. Dzień dobry pani Elu.
Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
I rozpoczynamy nasz program. Zaczniemy od pana Mieczysława. Pan Mieczysław bardzo zainteresował się faktem, że w stanie Illinois można w bardzo prosty sposób zapisać dom, na przykład córce albo synowi. Pan Mieczysław prosi, by omówić ten temat obszerniej i wyjaśnić, dokąd należy się udać, żeby taką sprawę załatwić.
Bardzo chętnie, panie Mieczysławie. Także poświęcimy część naszego programu właśnie temu zjawisku, bo tydzień temu wspomniałam o dyspozycji domem na wypadek śmierci. I to się nazywa Transfer on Death Act, czyli akt przeniesienia własności na wypadek śmierci. To jest dokument, który właśnie przenosi prawo własności nieruchomości, ale nie teraz, gdy go zarejestrujemy, tylko dopiero po naszej śmierci. I to można zrobić analogię do wyznaczenia beneficjenta w banku. Bo tak jak w banku możemy wypełnić odpowiedni formularz, zostawić to w banku i to konto przejdzie na wyznaczoną osobę po naszej śmierci. Tak samo, znaczy nie tak samo, ale na tej samej zasadzie możemy wyznaczyć beneficjenta domu. Tylko że problem jest, panie redaktorze i panie Mieczysławie, że nie wszędzie. Bo ta sukcesja majątkowa na mocy TOD, czyli Transfer on Death, sukcesja majątkowa nieruchomości, przez wystawienie tego aktu jest możliwa tylko w połowie stanów. Konkretnie 27 stanów i w dystrykcie Kolumbii. I już wyrecytuję te stany. Więc TOD jest możliwe w stanach Alaska, Arizona, Arkansas, Kalifornia, Colorado, Hawaje, Illinois, właśnie, Indiana, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nowy Meksyk, Północna Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Południowa Dakota, Texas, Virginia, stan Washington, Zachodnia Virginia, Wisconsin i Wyoming. Również podobną rzecz można zrobić w stanie Michigan. Tam to się nazywa inaczej, to się nazywa Lady Bird Deed, ale ona, ten akt robi to samo. Więc jak łatwo zauważyć, transfer on death, czyli przeniesienie nieruchomości na wypadek śmierci nie jest możliwe w takich stanach jak Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Pensylwania, gdzie mieszka dużo Polonii.
Właśnie, a co z Florydą? Floryda chyba też nie była wymieniona, tak, panie Elu?
Tak, nie można tak tego robić na Florydzie.
No ale mamy szczęście, że u nas w stanie Illinois, w którym tutaj żyjemy i nasi słuchacze, większość naszych słuchaczy, oczywiście pozdrawiamy wszystkich innych, szczególnie z Nowego Jorku, ale tak, mamy szczęście, że w Illinois i po sąsiedzku w Wisconsin coś takiego istnieje, że jest to tak zwane TOD, czyli dyspozycja domem na wypadek śmierci. Pani Elu, wobec tego mam pytanie, jak działa dokładnie taka dyspozycja? Wiemy już, że tutaj między innymi w Illinois działa, ale jeżeli ktoś chciałby z tego skorzystać, to na co musi się przygotować?
To co zrobić właśnie? I o to pyta pan Mieczysław. Więc zrobiłam analogię, prawda, że jeżeli chcemy wyznaczyć spadkobiercę naszego konta bankowego, to idziemy do banku i wypełniamy formularz, który nazywa się Beneficiary Designation. Natomiast żeby zapisać dom, to idziemy do powiatu. Do County Recorder, to się nazywa, i tam prosimy o odpowiedni formularz. W stanie Illinois to się nazywa Transfer on Death Instrument. Tak. I Na mocy tego aktu nasz dom przejdzie po naszej śmierci na rzecz wskazanej osoby bez konieczności kłopotliwej sądowej procedury spadkowej, czyli bez tego probate, co zajmuje dużo czasu, czasem dużo pieniędzy. Więc umowa TOD, ten akt TOD, transfer nieruchomości na wypadek śmierci, jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż oddanie domu dzieciom czy dopisanie ich do aktu własności. Dlatego, że pozwala zachować kontrolę nad tym domem za naszego życia.
No to panie Elu, jak konkretnie pan Mieczysław, bo teraz powiedzmy tylko o panu Mieczysławie, może takim domem zadysponować?
No, trzeba zobaczyć, gdzie w naszym powiecie, czyli county, jest biuro rejestratora. County Recorder, to się najczęściej nazywa. County Recorder. Tam się są odnotowane i trzymane te wszystkie informacje hipoteczne o własności nieruchomości. No i oczywiście trzeba się najpierw też dowiedzieć, czy ta opcja jest dostępna w naszym stanie, bo tak jak mówiłam, w połowie stanów nie jest. No i musimy znaleźć ten TOD Act, czyli ten formularz. Ten formularz możemy dostać z powiatu, możemy ściągnąć z internetu, bo niektóre stany, tak jak właśnie Illinois, przygotowały takie formularze i to jest TOD Instrument, jak wspomniałam, w stanie Illinois. Ale ja nie radzę Państwu, żebyście robili to samodzielnie, dlatego że trzeba jednak mieć trochę doświadczenia, żeby wypełnić ten akt TOD. Radzę, żebyście Państwo poszli do prawnika, bo każdy stan ma swoje specyficzne wymagania. Na przykład opis nieruchomości. Nie wystarczy wstawić adres, prawda? One Main Street czy coś takiego, bo potrzebny jest opis legalny, tam się sekcje, block number wstawia i tak dalej, i tak dalej. Też trzeba wiedzieć, czy potrzebny jest podpis świadka, może dwóch świadków. Trzeba też być świadkiem świadomym komplikacji, które mogą wyniknąć wtedy, gdy dom jest posiadany wspólnie przez kilka osób. Ten TOD musi być w odpowiednim formacie. Gdy go wypełnicie, to prawnik wam powie, że trzeba podpisać ten dokument przed notariuszem. Prawnik zazwyczaj ma uprawnienia notarialne albo jego sekretarka. Członek rodziny, któremu chcemy zostawić ten dom, któremu chcemy przepisać po naszej śmierci, nie musi być obecny.
No to w takim razie mamy już ten akt, jest ten dokument, o którym tutaj mówimy. Co należy zrobić pani Elu, żeby taki dokument miał moc prawną? Bo wydaje mi się, że nie można go tylko sobie tutaj uzyskać, włożyć do szuflady, tylko chyba coś tu musimy jeszcze zrobić, czy nie?
Oczywiście, go trzeba zarejestrować właśnie w powiatowym biurze ewidencji gruntów, czyli ten County Recorder. To biuro może się troszeczkę inaczej zwać w Państwa okolicy. Czasami jest ustalony termin, na przykład 60 dni od daty sporządzenia tego aktu. No i trzeba to zarejestrować, trzeba dostać odpowiednią kopię i tak dalej, bo jeżeli tego nie zrobimy, to po pierwsze nie będzie ten dokument miał mocy prawnej, a po drugie nikt nie będzie wiedział, że coś takiego istnieje. No i tą zaletą tego TOD, tej dyspozycji nieruchomością na wypadek śmierci, jest to, że zatrzymujemy prawo własności. Nie wyzbywamy się tej nieruchomości. Ona jest nasza aż do momentu śmierci.
No to jeszcze mam dwa pytania odnośnie tej całej sprawy. Tutaj mam nadzieję, że panu Mieczysławowi te pytania też pomogą, pani Elu. Co w sytuacji, w której małżeństwo ma dom wspólnie i chcemy właśnie taki instrument jak TOD chcemy sporządzić? Czy wtedy potrzebujemy dwóch osób, które są właścicielami tego domu, czy wystarczy podpis tylko jednej?
No to jest dobre pytanie, panie Jakubie, bo jeżeli jedna osoba jest właścicielem nieruchomości, no to wiadomo, to ona przygotowuje i podpisuje ten akt TOD. Ale w przypadku współwłaścicieli, czy też jeżeli jest się w związku małżeńskim, to no, małżeństwo musi, czy współwłaściciele muszą ten instrument TOD podpisać razem, Ale jeżeli jedno z małżonków umrze, a dom jest na dwa nazwiska, to współwłasność domu ma pierwszeństwo nad aktem TOD, co oznacza, że po śmierci męża ten dom przechodzi na żonę, bo ona jest współwłaścicielką, a nie przechodzi na syna, który został wskazany jako beneficjent. To dopiero po śmierci żony, czyli matki, jeżeli nadal jest ten akt TOD zarejestrowany, jest ważny w powiecie, to wtedy po jej śmierci syn dziedziczy dom bez konieczności udawania się do sądu i przechodzenia przez procedurę probacji.
Pani Elu, a jakie są zalety tego TOD w porównaniu z innymi formami przekazania domu dzieciom? Bo tak, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z czegoś takiego, to jakie są te plusy i być może minusy takiego rozwiązania?
No już tłumaczę, może powinniśmy byli zacząć od tego, bo są różne metody przekazania domu dzieciom. Można, powiedzmy, syna dopisać do aktu własności, czyli uczynić współwłaściciela. Można dom przepisać, czyli po prostu oddać. Można oddać w spadku, zapisać w testamencie. No i mamy właśnie ten TOD. Telefon dzwoni, musimy wyłączyć. Tak, więc ta pierwsza metoda, czyli dopisanie do aktu własności, czyli uczynienie współwłaścicielem syna, no wady są takie, że w razie kłopotów finansowych syna, jego dłużnicy mogą wejść na dom, żeby dom dług sobie ściągnąć. Albo w razie rozwodu syna, ta jego część domu może być podzielona i przejść na rzecz żony, z którą syn się rozwodzi. Także widzimy tu, no zaleta jest taka, że gdy dopiszemy syna, to on dostanie po naszej śmierci automatycznie ten dom, na niego przejdzie, ale jest właśnie kwestia podatków, o czym trzeba porozmawiać z naszym księgowym. Teraz ta druga metoda to jest oddać za życia, czyli przepisać. No ale, mili Państwo, tracimy całkowicie kontrolę nad domem. Prawda? Oddajemy, po prostu oddajemy dom dziecku. To dziecko, gdy nas rozczaruje, no to nie możemy tego odwrócić. Teraz zapisać w testamencie można, tylko grozi nam wtedy procedura probacji, probate. Jest ona czasochłonna, jest ona kosztowna. No, zaleta, jest podniesiona wtedy podstawa podatkowa domu, czyli syn czy córka unikną podatku od zysku po sprzedaży tego domu. No i TOD, o którym mówimy teraz, nie ma wad poprzednich metod, a ma zalety, bo zachowujemy kontrolę nad domem. Możemy odwołać tę dyspozycję. Zresztą sugerowałabym, żeby Państwo sięgnęli po książkę pod tytułem Planowanie spadkowe. Ja te różne metody sukcesji majątkowej opisuję tam bardzo dokładnie. poradniksukces.com, tam się można jej przyjrzeć. Planowanie spadkowe jest tytuł.
No to w takim razie przejdźmy może do innych pytań. Mamy pytanie od pani Basi. Dzień dobry, mój mąż zmarł w wieku 60 lat. Otrzymuję po nim dodatek do mojej renty inwalidzkiej i w tym roku skończyłby 65, jakby żył. Czy mój dodatek się zmieni?
Pani ma obecnie... Ile pani ma lat?
Chyba nie wiemy.
No ja... Nie, pani Basia nie pisze. Pani Basiu, pani świadczenia Social Security nie ulegną zmianie. Z wyjątkiem oczywiście corocznej waloryzacji, która ma miejsce na początku roku. Także proszę się niczym nie przejmować.
Pani Grażyna napisała do nas długi list. W nim pisze o tym, że jej mąż wrócił do Polski po kilkunastu latach pobytu w Stanach, ale niestety zostawił za sobą bałagan. Został deportowany, teraz złożył wniosek o emeryturę i Social Security odmówiła mu wypłaty z powodu tej deportacji. Ponadto mąż zostawił po parę tysięcy dolarów w dwóch prywatnych programach emerytalnych, w firmach Empower Retirement i Voya Financial. Te firmy były przejęte przez inne firmy i trudno nam teraz zlokalizować te pieniądze. Czy ma pani dla nas jakąś radę?
Och, pani Grażyno. Tak, pani przesłała różne listy z Social Security i wyciągi z tych programów emerytalnych, także musiałam się temu przyjrzeć dokładnie. No, pani Grażyno, mąż stracił prawo do emerytury, Social Security, bo został deportowany. I w liście wyczytałam od Social Security, że został deportowany z tytułu paragrafu, tutaj zacytuję, 237A1B. 237A1B ustawy imigracyjnej. On został deportowany w 2008 roku. Więc to jest paragraf, który wyklucza otrzymywanie emerytury Social Security. Jeżeli deportacja jest z innego paragrafu, nie B, ale C na przykład, to wtedy otrzymywanie emerytury Social Security jest możliwe. Więc ja radzę, żeby pani sprawdziła deportacyjne papiery męża i zobaczyła, z jakiego paragrafu mąż został usunięty ze Stanów Zjednoczonych. I jeżeli to jest ten paragraf 237A1B, jak podaje administracja Social Security, to nic się zrobić nie da. Bo w takiej sytuacji jedyną metodą odzyskania emerytury jest legalizacja imigracyjnego statusu męża w Stanach. No a to, jak wiemy, jest bardzo mało prawdopodobne. Więc emerytura Social Security nie jest odbierana wszystkim deportowanym osobom. Są różne paragrafy. I tak jak wspomniałam, jeżeli ten w papierach deportacyjnych jest paragraf 237A1C, czyli nie B, ale jakiś inny, znaczy nie jakiś inny, tylko na przykład C, czyli z powodu nielegalnego statusu lub naruszenia warunków wjazdu do Stanów Zjednoczonych, to Social Security emerytury nie wstrzymuje. Nie jestem prawnikiem, to jest bardzo szeroka dziedzina prawa dotycząca deportacji, więc radzę, żeby się Państwo skontaktowali z kimś, kto się na tym naprawdę zna.
Pani Elu, a tutaj jeszcze jedna kwestia. Co z tymi tysiącami dolarów, o których pisze pani Grażyna, które być może są gdzieś na dwóch kontach emerytalnych, ale to jest jakiś bałagan z tymi przejętymi firmami?
Ojej. Co pani może zrobić? Nie, pani nic nie może zrobić, bo właścicielem jest mąż. I to mąż ma prawo dostępu do tych emerytalnych pieniędzy. W Stanach Zjednoczonych należy emerytalne konta zaczynać opróżniać, począwszy od 73 roku życia. Przedtem to było 70,5 roku, potem było 72, ale przepisy się zmieniły. Teraz jest 73 lata. I gdy klient ma skończyć 73 lata, to firmy inwestycyjne informują klienta o tym obowiązku. Oczywiście pod warunkiem, że mają aktualny adres. No nie wiem, czy te firmy finansowe, gdzie są te emerytalne pieniądze męża, mają aktualny adres. Sprawdziłam na internecie i te firmy, o których pani mówi, Empower Retirement i Voya Financial, one istnieją. One może były przejęte, ja nie wiem, ale ciągle istnieją. Mają swoje internetowe witryny i tam są pełne informacje kontaktowe, więc radzę tam napisać maila czy zadzwonić. Tylko widzę tu problemy, bo transfer środków do Polski może być kłopotliwy. Normalnie firmy odmawiają transferu emerytalnych pieniędzy do Polski. One mogą wystawić czek i proponują, że wystawią czek i poślą do Polski, ale czeku amerykańskiego w Polsce państwo nie zdeponują, bo banki nie przyjmują czeków. Tam w ogóle czeki były zawsze mało popularne, a teraz w ogóle przestały istnieć. Więc co robić? Co robić, pani Grażyno? No, nie wiem, czy mąż nie zostawił w Stanach konta bankowego, bo jeżeli zostawił, to wtedy może zlecić tym firmom emerytalnym przelew pieniędzy z kont emerytalnych do amerykańskiego banku. Oczywiście jest to trudno załatwić na odległość. ale miejmy nadzieję, że mąż po angielsku mówi, przy pomocy internetu, przy pomocy telefonu, tak jak mówię, trzeba zlokalizować te firmy. Ja pani posłałam linki do ich internetowych stronic, więc zlokalizowałam je, że tak powiem, dla pani. No, byłoby najlepiej, gdyby mąż mógł przyjechać do Stanów i sobie te pieniądze wypłacić. No ale przecież tego nie może zrobić, bo został deportowany, teraz nie ma prawa wjazdu. Także niestety, niestety macie bałagan, który nie jest łatwo uporządkować.
No to jeszcze może na koniec tej sprawy, pani Lu, takie pytanie. Co mąż pani Grażyny mógłby zrobić wcześniej, żeby uniknąć teraz tego kłopotu?
No pierwsza rzecz to nie dać się deportować. Łatwo powiedzieć, prawda? Ale co do tych emerytalnych pieniędzy, to co mąż powinien był zrobić, to nie zostawiać ich na emerytalnym programie w zakładzie pracy. Bo zawsze dostęp do pieniędzy emerytalnych w zakładzie pracy jest utrudniony. Warto przed wyjazdem zrobić transfer, przenieść emeryturę na konto emerytalne IRA w banku, a najlepiej w naszej Unii Kredytowej, w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, bo stąd łatwiej można transferować pieniądze do Polski. Przede wszystkim można się łatwiej dogadać. Można z Polski dzwonić, rozmawiać po polsku i dostać wskazówki, jak te pieniądze ściągnąć do Polski.
No to my zostawiamy już tę sprawę i przejdziemy w takim razie do kolejnego pytania. Pytanie od słuchaczki. Mój mąż ma nieważny polski paszport od 14 lat, ale ma ważny nowy dowód osobisty. Czy w takiej sytuacji potrzebne jest potwierdzenie obywatelstwa polskiego?
Tak, nasza słuchaczka pewnie słyszała nasz program tydzień temu, gdzie mówiliśmy obszernie o kłopotach, jakie się ma, gdy paszport polski jest nieważny od 20 paru lat i chcemy go odnowić. To nie jest proste, bo trzeba poświadczyć najpierw, że jest się obywatelem polskim, że go się nie utraciło w ciągu tych 20 paru lat. Ale, miła słuchaczka, ważny dowód osobisty jest dowodem na posiadanie polskiego obywatelstwa. Wobec tego, mając go, można ubiegać się o nowy polski paszport bez konieczności uzyskiwania potwierdzenia obywatelstwa od polskiego wojewody w miejscu, gdzie ostatnio zamieszkiwaliśmy.
To mamy jeszcze drugie pytanie od naszej słuchaczki. Drugie pytanie, jeżeli jeden z małżonków nie ma przepracowanych wszystkich kwartałów, ale rozliczają się razem, jak wygląda emerytura i czy tej osobie będą przysługiwać świadczenia medyczne?
No, powiedzmy, że to pani nie ma pełnych lat pracy w Stanach Zjednoczonych potrzebnych do emerytury. Pamiętamy, to jest 10 lat, czyli 40 kwartałów. Więc jako niepracująca żona pracownika, pani nadal będzie miała uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego Medicare po ukończeniu 65 roku życia, a do renty małżeńskiej pani staje się uprawniona po osiągnięciu 62 roku życia, to jest najwcześniejsza pomniejszona renta, ale pod warunkiem, że mąż też przejdzie na emeryturę. I nie jest ważne, ile lat rozliczaliście się z podatków. Ważne jest, ile lat mąż pracował i płacił składki. I ważny jest też fakt trwania małżeństwa, bo nie musicie się razem rozliczać, możecie się rozliczać z podatków oddzielnie, co nie ma za dużo sensu, bo się wtedy przepłaca podatki, no ale są różne sytuacje życiowe i administracja Social Security nie liczy lat rozliczeń podatkowych, ona tylko patrzy na fakt trwania małżeństwa, a w razie rozwodu liczy lata małżeństwa, bo trzeba mieć co najmniej 10 lat małżeństwa, żeby dostać po rozwodzie rentę małżeńską.
Mamy pytanie od pana Grzegorza. Kupujemy dom, ubiegamy się o pożyczkę hipoteczną, rodzice chcą nam pomóc i dali czek na 50 tysięcy dolarów, który właśnie wpłaciliśmy na swoje konto. Okazuje się, że bank nie chce tych pieniędzy uznać i domaga się od rodziców jakiegoś listu. O co tu chodzi? Mamy przecież dosyć pieniędzy na down payment. Obawiam się, że stracimy ten dom, bo sprzedającemu zależy na czasie.
Panie Grzegorzu, no, pan pyta, o jaki list chodzi. No to trzeba spytać w banku, o jaki list chodzi. Ja się tylko mogę domyślać, że ten loan officer, czyli ten urzędnik od pożyczek w banku, chce zobaczyć od rodziców list, tak zwany gift letter. Gift letter, czyli takie poświadczenie, że rodzice dali darowiznę, to właśnie te 50 tysięcy dolarów. Dlaczego? Skąd to utrudnienie? Po prostu dlatego, że jeżeli pieniądze na down payment nie pochodzą z bankowego konta pożyczkodawcy, to bank chce znać ich źródło. I nie uzna tych środków, jeżeli jest to pożyczka od rodziców, prawda? Bo uzna, że po prostu pana nie będzie stać na jednocześnie spłacanie pożyczki hipotecznej z banku i pożyczki osobistej od rodziny. Również bank chce odpowiednie zaświadczenie, jeżeli pieniądze zostały właśnie wpłacone, jeżeli się nie odleżały, prawda? I wtedy chcę zobaczyć dowód, że te 50 tysięcy dolarów to nie jest krótka pożyczka, tylko to jest darowizna. Bo tak jak mówię, banki chciałyby, żeby fundusze odleżały się na koncie przez jakiś czas. No ale nie odleżały się, bo byście właśnie zdeponowali ten czek. Także radzę ściślić to w banku, ale na 100% powiem, że tu chodzi o gift letter, więc rodzice powinni odręcznie po prostu napisać, że niniejszym dają taką kwotę, załączyć kopię czeku. A tak rada na przyszłość dla naszych słuchaczy, pieniądze na down payment, na tą wpłatę początkową na dom, należy zebrać z jakimś wyprzedzeniem, niech one sobie na koncie w banku poleżą. Wtedy nie będzie żadnych problemów.
Kolejne pytanie nadesłał pan Adam. W 2005 roku siostra z mężem kupili w USA budynek apartamentowy, a ja pracując wówczas dołożyłem z żoną gotówkę 20% udziału w ich down payment. Sporządziliśmy i podpisaliśmy odpowiednią umowę, ale bez udziału prawnika. W dokumentach domu i na pożyczce nie figurujemy z żoną. Obecnie siostra z mężem budynek sprzedali i chcą się z nami rozliczyć, ale od 10 lat jesteśmy już w Polsce. Czy jeśli siostra prześle pieniądze do Polski, zapłacimy tu jakieś podatki, czy może lepiej, aby siostra przysłała pieniądze na nasze konto w USA?
Tak, czyli rozumiem, pan Adam kupił z dom, budynek apartamentowy razem z siostrą. On włożył 20%, siostra resztę i sprzedali dom, się rozliczają. Panie Adamie, pan mieszka w Polsce teraz. Oczywiście dom jest w USA, pan jest w Polsce. Więc jest pan polskim podatnikiem, więc pana pytanie pan powinien skierować do polskiego specjalisty podatkowego w Polsce. No ale powiem panu, bo pana sprawa może wyglądać znacznie prościej niż pan przypuszcza. Obowiązek podatkowy, pana obowiązek podatkowy, nie zależy od tego, w jakim kraju zostaną wpłacone na konto bankowe pana pieniądze. W Polsce podatek zależy od wysokości zysku na tym domu oraz od tego, jak długo był pan właścicielem nieruchomości. A to, gdzie pan pieniążki wpłacił, to naprawdę nie ma znaczenia. Więc w Polsce są takie przepisy, że podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 19% od zysku. Nie od utargu, tylko od zysku. Ale jest pan zwolniony od tego obowiązku, jeżeli miał pan dom czy mieszkanie dłużej niż 5 lat, a od daty nabycia tego domu. Więc pan spełnia ten obowiązek, bo 18 lat był pan właścicielem tego domu apartamentowego. Wobec tego Według mnie nie musi pan przekazywać żadnych podatków do Skarbu Państwa w Polsce, dlatego że jest pan zwolniony od podatku.
Kolejne pytanie od pani Zofii. Pani Zofia pisze do nas. Mam 77 lat i pobieram rentę wdowią od ZUS po śmierci pierwszego męża. 5 lat temu wyszłam powtórnie za mąż i od tej pory gnębi mnie fakt, czy słusznie dostaję tę rentę, czy też straciłam do niej prawo po ślubie. Wobec tego mam pytanie. Czy renta wdowia nadal mi przysługuje?
No więc pani Zofio, ja się wgryzłam w przepisy, żeby odpowiedzieć pani tak na 100%. Bo odpowiedź krótka brzmi, że tak, przysługuje pani nadal renta wdowia ZUS-u, mimo tego, że pani wyszła ponownie za mąż, dlatego że jest to świadczenie stałe. Teraz odpowiedź dłuższa. Odpowiedź dłuższa brzmi tak. Wypłata renty wdowiej jest regulowana przez artykuł 101 Polskiej Ustawy Emerytalnej. I tam czytamy, że prawo do świadczeń do renty wdowiej ustaje, gdy po pierwsze ustaje którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, dwa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Więc jak to rozumieć? Różne były interpretacje na ten temat i sprawa doczekała się finału w sądzie i w końcu sąd apelacyjny w Katowicach 22 września 2005 roku stwierdził, że a jak najbardziej wdowa, która ponownie zawarła związek małżeński, nie traci prawa do rodzinnej renty po pierwszym mężu. Może nadal ją utrzymać. Czyli wniosek, krótko mówiąc, pani Zofio, jest wszystko dobrze. Pomimo zawarcia drugiego związku małżeńskiego, nie traci pani statusu wdowy i może pani kontynuować otrzymywanie polskiej renty wdowiej.
No to jeszcze mamy pytanie od pani Reginy. Byłam współwłaścicielką konta w banku. Mój partner był pierwszym właścicielem tego konta. W lipcu tego roku zmarł na COVID. Zgromadzone oszczędności przelałam na moje konto bankowe w Polsce. Mam pytanie. Czy będę musiała zapłacić podatek w Polsce? Byłoby to podwójne opodatkowanie. Mój partner rozliczał się z fiskusem w USA. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Nie, pani Regino. Transfer pieniędzy z konta na konto nie jest transakcją podlegającą opodatkowaniu. Bo ja zawsze powtarzam, że to jest tak, jakbyśmy przełożyli pieniądze z jednej kieszeni do drugiej. IRS do tego nic nie ma. A że konto z amerykańskiego na polskie konto te pieniądze były przelane, to też absolutnie tej sytuacji nie zmienia. Podatki dochodowe były zapłacone przez pani partnera w roku, w którym on je zarobił i jest wszystko w porządku, niech się pani niczym nie przejmuje.
To jeszcze zdążymy odpowiedzieć na jedno ostatnie pytanie od pani Grażyny. Wybieram się w lecie do Polski na 3 miesiące. Czy mogę wynająć auto i je prowadzić, nie posiadając polskiego prawa jazdy, a tylko amerykańskie?
Tak, jak najbardziej może pani, tylko trzeba postarać się o tak zwane międzynarodowe prawo jazdy, ID permit. To się nazywa. Można uzyskać to International Driver's License. To można uzyskać w każdym biurze AAA. Kosztuje bodajże $20, więc żadne pieniądze. To AAA to znaczy American Automotive Association. I jedzie pani do Polski, ma pani w kieszeni amerykańskie prawo jazdy i tę książeczkę, międzynarodowe prawo jazdy, bo to jest taka biała książeczka, i może pani jeździć do pół roku w Polsce od daty wjazdu do kraju.
I tym już chyba zakończymy, chociaż mamy jeszcze bardzo ważny wątek, zawsze na koniec naszej audycji. Pani Elu, przypominamy tutaj o sprawie WEP. Mamy apel do naszej Polonii. Polonia powinna walczyć o zniesienie WEP i my właśnie już od wielu miesięcy przypominamy o tym. Więc pani Elu, bardzo bym panią prosił, co moglibyśmy teraz przekazać informacje szczegółowe w tej sprawie?
No tak, nic się nie dzieje z tą propozycją zniesienia WEP, z tą ustawą Fair Social Security HR 82. No, ona ugrzęzła w podkomisji kongresowej, House and Means Committee, w jakiejś tam jeszcze podkomisji pod tym. I to już jest tak od wielu lat. Wobec tego powinna naprawdę Polonia wywrzeć nacisk na przedstawicieli naszych, na senatorów, na kongresmenów, żeby w końcu doszło do obrad nad tą propozycją ustawy HR 82, która ma znieść ten WEP, ten Windfall Elimination Provision, żeby ta propozycja w końcu trafiła pod głosowanie w Izbie Reprezentantów. Sugeruję pójść do mojej witryny poradniksukces.com, gdzie na pierwszej stronie znajdą Państwo dokładnie opis tego, co powinniśmy robić, gdzie słać listy, tam są wzory listów, również organizacja PASI ma pełne informacje na swojej witrynie www.joinpasi.org.
A u nas to już wszystko. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałek po godzinie 11. Zapraszamy oczywiście do odsłuchiwania naszych archiwalnych programów, audycji, jeżeli ktoś się spóźnił, polskieradio.com i oczywiście na stronę pani Eli, poradniksukces.com. Tam znajdziecie Państwo artykuły, jak również publikacje, informacje o książkach pani Eli. A mi pozostaje już tylko podziękować. Dziękujemy pani Elu, jak zawsze, za świetne rady dla naszych słuchaczy i słyszymy się za tydzień, właśnie w poniedziałek po 11.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.